Dzień dobry. Dziś opowiem o pięknym, chyba moim ulubionym polskim zamku. Zamku w Czorsztynie, który stojąc na stromej skale nad Dunajcem był bardzo ważnym punktem ochrony traktu na Węgry. Nie tylko pilnował kupców, ale też gościł niejednego władcę w czasie podróży na Węgry właśnie. Nie zawsze jednak było tam spokojnie. Skąd się w nim wzięli buntownicy i czy jeden z zarządców sprzedał duszę czarnym mocom? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Początki tej pięknie położonej budowli historycy łączą z okresem żywota świętej Kingi. Natomiast już w 1241 roku skryć miał się tam Bolesław Wstydliwy w czasie tatarskiego najazdu, a w kolejnych wiekach, jak już miałem czelność wspomnieć, bywali tam władcy zmierzający na południe. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Władysław Warneńczyk. Wszyscy musieli być zachwyceni pięknym widokiem na Jezioro Czorsztyńskie i pewnie żałowali, że nie mogą z tego miejsca rządzić na co dzień. No właśnie, kto zarządzał tym miejscem pod nieobecność władcy, czyli bądźmy szczerzy, przez większość czasu? Tak zwani tenutariusze, czyli ludzie, którym król dane tereny dawał w dzierżawę, czyli taki starosta. Oj, to nie takie proste, ale jak już zaczęliśmy ten temat, to głupio by było nie zrobić teraz wyjaśniającej dygresji. Otóż były dwa typy nadawanych starostw, grodowe i niegrodowe. Starosta grodowy zarządzał nadanym mu terenem w zasadzie w pełni. Miał też władzę sądowniczą i egzekucyjną. Starosta niegrodowy, czyli właśnie tenutariusz, tych wymienionych elementów władzy nie dzierżył. Był tylko gospodarzem, za to na pocieszenie ze starostw niegrodowych, takich jak Czorsztyn i okolice, były lepsze pieniądze. No dobra, koniec dygresji, wracamy na piękny zamek. To jest w sumie dobry moment, żeby odstawić leniucha i skupić się na aspektach architektonicznych. Wspomnieć, że najstarszymi elementami są zamki górny, gdzie mieszkał starosta, oraz zamek średni. Że w północnym narożniku zamku średniego była cylindryczna, około 10-metrowa wieża. Że w XVII wieku Jan Baranowski kazał wybudować nową wieżę bramną, która była przystosowana do używania lżejszych dział i która dziś stanowi wejście do zamku. Ale umówmy się, to nie są rzeczy porywające, w przeciwieństwie do tego, czego te mury miały być świadkami. Powiedziałem miały być, bo zamek w Czorsztynie może się pochwalić dwiema super historiami, z czego jedna jest bujdą, ale i tak warto o niej wspomnieć. Zacznijmy więc od mrocznej bajki autorstwa Jana Długosza, który, jak już nieraz wspomniałem, lubił sobie odlecieć w świat fantazji. W jego kultowym Liber Beneficiorum znajdziemy opowieść o takim rycerzu jak Piotr Wydźga. Co ciekawe, faktycznie ktoś taki istniał. To był kasztelan sądecki w czasie, jak Bolesław Wstydliwy tłukł się z Konradem Mazowieckim. Tak czy inaczej, Jan Długosz owego rycerza maluje nam w bardzo złych barwach. W okolicach Czorsztyna miał znaleźć niepojęte bogactwa, żyły złota i minerały, które sprawiły, że stał się niepojęcie bogaty i jeszcze od groma zostało. Postanowił je więc ukryć w okolicznych wąwozach. A czemu nikt ich nie znalazł? Bo Piotr miał poprosić o ochronę mafię? No nie, gorzej, demony, które wezwał, bo był czarnoksiężnikiem. A jakby tego było mało, to jeszcze nienawidził swojej ojczyzny do tego stopnia, że sporą część swoich bogactw przekazał krzyżakom, a na starość to nawet sam biały płaszcz z czarnym krzyżem miał przywdziać. To wszystko jednak fantazja Jana Długosza. Nic nie potwierdza tych śmiałych oskarżeń. Na szczęście druga opowieść związana z Czorsztynem jest już jak najbardziej prawdziwa. Tyczy się ona gościa, który na czele grupy górali zdobył czorsztyński zamek 14 czerwca 1651 roku. Chodzi o Janosika? Nie, chociaż kostka na pierski, podobnie jak Janosik, dla wielu był bohaterem, a dla innych zwykłym łotrem. Za młodu miał moment, jak chciał zostać duchownym, ale koniec końców poszedł do wojska i stał się zawodowcem. W 1645 roku był już kapitanem w armii szwedzkiej. Miał się też sprawdzić jako dyplomata, co wiemy stąd, że 3 lata później miał udać się na kilka misji dyplomatycznych, tym razem z polecenia króla polskiego, Władysława IV. Kiedy ten jednak zmarł, to Napierski nie mógł sobie znaleźć miejsca w armii polskiej i szwedzkiej. Nie miał się gdzie zahaczyć, to też udał się do Chmielnickiego, jednak i tam nie zagrzał miejsca długo. Postanowił sam rozbujać sobie armię. W 1651 roku zaczął namawiać chłopów z Podhala do buntu przeciw szlachcie takimi słowami: sami się chciejcie z tej ciężkiej niewoli wybić, kiedy czas macie. Mają oni was w niwecz obracać do ostatka. Lepiej, że wy ich sami obrócicie. O Boga i krzywdę ludzką i o nieposłuszeństwo królowi jego mości wojować będziemy. Porwał tłumy? Tłumy to może nie, ale na czele 30-osobowej ekipy górali zdobył zamek. Jakim cudem? Wybrali świetny moment do ataku. Nie było starosty i większości zbrojnej ekipy. W zasadzie to był tylko jeden hajduk. Tak czy inaczej, plan był taki, żeby zamek utrzymać do czasu, jak rozleje się na tę ziemię powstanie Chmielnickiego. Niestety, polskie służby porządkowe były szybsze i po tygodniu pod murami była już ekipa licząca ponad 1000 osób i 6 dział. Górale nie mieli szans. Po początkowym oporze, w zamian za obiecaną wolność, aresztowali Napierskiego i wydali władzom. Nie skończyło się to dla niego dobrze. Przywódcę rebelii nabito na pal po długich torturach, w czasie których krzyczał, że jest nieślubnym synem Władysława IV. Czy to była prawda? Zapewne nigdy się nie dowiemy. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.